Joanna Merecka, Łotosz, dzień dobry, ze mną Jakub Bagiński, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Słupsku i pan Michał Sobiesiak, profilaktyk Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. Dzień dobry panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dziś będziemy rozmawiać o tej profilaktyce właśnie, o tych zajęciach, które prowadzicie od najmłodszych już dzieci do tych nastoletnich, które wydawałoby się są najmądrzejsze, wszystko wiedzą, a nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Czego dotyczą te spotkania, tym razem, te jesienne?
Tutaj tak naprawdę zakres tematów, które poruszamy, jest bardzo szeroki. W przypadku tych najmłodszych dzieci skupiamy się przede wszystkim na bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Chcemy, żeby od małego u dzieci były wypracowane takie nawyki, że przed wejściem na przejście dla pieszych trzeba się prawidłowo rozejrzeć, a przejść na drugą stronę ulicy można tylko wtedy, kiedy jest bezpiecznie. Mówimy też...
I nie zwalnia, tu trzeba dodać, i nie zwalnia ich w tej chwili zmiana przepisów, czyli to, że samochód ma obowiązek zatrzymać się przed przejściem dla pieszych, jak widzi w pobliżu dziecko czy dorosłego. Nie, tu cały czas zachowujemy czujność i ostrożność, kierowcy też ludzie, wszystko może się zdarzyć.
Dokładnie, dlatego my u każdej grupy wiekowej, u najmłodszych, u licealistów, u rodziców, z którymi się spotykamy często na zebraniach albo u seniorów, przedstawiamy taką zasadę, że pierwszeństwo nie daje nam nieśmiertelności. Rozejrzyjmy się, sprawdźmy, czy z żadnej strony nic nie nadjeżdża. Przejdźmy wtedy, kiedy będzie bezpiecznie.
No to te najmłodsze. Odblaski, zakładam, też wchodzą w grę, zwłaszcza teraz jesienią, robi się szaro, za chwilę ciemno. Bez odblasków nie da rady.
Oczywiście mówimy o tym, że trzeba nosić odblaski, że odblaski istotne są również w obszarze zabudowanym, tam gdzie przepisy nie wymuszają na nas obowiązku korzystania z elementów odblaskowych, ale my apelujemy do wszystkich, żeby nawet na zaciemnionych ulicach naszego miasta i powiatu założyć jakiś element odblaskowy, opaskę, założyć coś na plecak, albo wybierać taką odzież, która te elementy posiada, żebyśmy zwracali.
No teraz i buty mają, i kurtki, takie elementy już w pakiecie jakby.
Dokładnie, ale jeżeli mówimy o jakiejś eleganckiej, damskiej odzieży, która ma się ładnie prezentować, no drogie torebki nie są wyposażone w tego typu elementy, a założenie takiego odblasku czy na jakiś płaszcz, czy na torebkę sprawia, że będziemy z większej odległości widoczni przez kierowcę, więc o tym rozmawiamy zarówno z dziećmi. Chcemy też, żeby dzieci przekazywały te informacje swoim rodzicom, no bo jeżeli dziecko powie, mamo, tato, ale no dlaczego ty nie masz odblasku, to może rodzic wtedy zrozumie, że skoro dziecko taką wiedzę posiada, jest w tą wiedzę wyposażone, to rodzic też powinien z tych udogodnień, które zapewniają na bezpieczeństwo, korzystać.
Zwłaszcza tutaj też mój apel, drodzy państwo, że w tej chwili w ramach oszczędności no część lamp na ulicach będzie wyłączana. Więc tym bardziej namawiamy i zachęcamy do tego, żeby zadbać o bezpieczeństwo, nie tylko dzieci, ale także swoje właśnie.
Bezpieczeństwo to jest podstawa, dbajmy o to bezpieczeństwo i wtedy na pewno wszystko będzie w porządku.
No to są maluchy i tu jakby mamy jasność, u nich przede wszystkim bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Tutaj jest też szereg akcji, które prowadzicie, czyli niechroniony uczestnik ruchu drogowego i prewencyjnie też wiem, że drodzy państwo, to już tak poza, powinnam mikrofonem powiedzieć, że włączamy telefony, nie rozmawiamy przechodząc przez ulicę, słuchawki też nie są wskazane, za to mandaty.
Tak, za to mandaty, ale nie tylko mandaty. No też chodzi o to, żeby osobom zwracać uwagę na to, jeżeli popełniają jakieś błędy. Pamiętajmy o tym, że przechodząc na drugą stronę ulicy z telefonem przy uchu, to nasza uwaga jest rozproszona. Możemy nie zauważyć nadjeżdżającego pojazdu, a w konfrontacji z samochodem mamy bardzo małe szanse na to, żeby nie odnieść obrażeń.
Ja muszę teraz pana Michała zapytać o te starsze dzieci. Zakładam, że już mniejsza uwaga i nacisk jest kładziona na przechodzenie przez ulicę czy te odblaski, ale bardziej na konsekwencje czynów, które oni popełniają.
Jeżeli chodzi o spotkania z młodzieżą, już nie taką przedszkolną i nie z uczniami klas 1-3, to prowadzimy takie spotkania tak naprawdę w różnym zakresie. Owszem, opowiadamy im o odpowiedzialności prawnej. Chcemy, żeby znali aktualnie obowiązujące przepisy, bo znajomość i świadomość tych przepisów jest bardzo ważna z punktu widzenia prewencyjnego, żeby wiedzieli, że dane czyny mogą mieć za sobą konsekwencje nie tylko społeczne, ale również konsekwencje prawne, mogą ich za to dosięgnąć. Staramy się też przede wszystkim uświadamiać ich wielopłaszczyznowo, czyli jeżeli chodzi o ruch drogowy, to nie przypominamy im już tak bardzo o tym, na jakim świetle się przechodzi, że jest to zielone światło i czerwone światło.
I że trzeba spojrzeć w lewo, w prawo, w lewo.
Dokładnie, bo oni to już zakładamy, że doskonale wiedzą, ale uświadamiamy ich już bardziej pod kątem obowiązujących przepisów, które są i jak powinniśmy się do nich stosować, ale uświadamiamy ich też o tym, że same przepisy nie gwarantują ich bezpieczeństwa, bo ruch drogowy charakteryzuje się tym, że każdy z nas może w tym ruchu popełnić błąd. Wystarczy silne słońce, które oślepi kierującego, nie zauważy czerwonego światła i na tym świetle przejedzie, chociażby nieumyślnie. I świadomość tego, że same przepisy nie gwarantują bezpieczeństwa, a gwarantuje nam to nasza świadomość zagrożeń i to, że powinniśmy za każdym razem, korzystając z dróg, czy robiąc zupełnie inne rzeczy, być czujnym po prostu i świadomym tego, to dopiero nam zapewnia bezpieczeństwo.
No to jest ciągle to, o czym mówimy, czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Czego jeszcze mogą się nauczyć od Was i dowiedzieć uczniowie?
Z uczniami rozmawiamy też na temat odpowiedzialności prawnej. W ostatnim czasie, od 1 września, mieliśmy zmianę przepisów dotyczących nieletnich. Nasze spotkania już te zmiany oczywiście uwzględniają, więc mówimy im, jak teraz wygląda sprawa odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Opowiadamy im, jakie możliwości wobec nich ma sąd rodzinny, jakie możliwości wobec nich ma policja, w jaki sposób odpowiadają za swoje czyny.
A co się zmieniło, jeśli mogę przerwać, w tych przepisach?
W definicji czynu karalnego zawiera się w tej chwili każde przestępstwo skarbowe, ale każde wykroczenie i wykroczenie skarbowe. Nie jest tu już zamknięty katalog, tak jak było przed 1 września. Jeżeli chodzi o demoralizację, to tutaj ustawodawca przewidział nam dolną granicę, jaką jest 10 lat do pełnoletności. Jest to granica, w której dana osoba odpowiada za demoralizację. Więc myślę,
że... Możemy po ludzku? Ja muszę panu przerwać, bo ja generalnie też jako rodzic nie bardzo wiem, co to znaczy. 10 lat w dół, czyli odpowiada w tej chwili już 8-letnie dziecko?
Od 10 roku życia do pełnoletności mówimy w zakresie demoralizacji, że jest to osoba nieletnia i przejawy demoralizacji, jeżeli takie będą, demoralizacja, czyli zachowania, że tak powiem, niezgodne z prawem, bądź niezgodne z przyjętymi u nas normami społecznymi.
Czyli niszczenie mienia na przykład w to wchodzi? Czy nie? Czy co to jest ta demoralizacja, gdybyśmy wytłumaczyli?
Czyli na przykład uczeń, który w wieku 12-13 lat wychodzi sobie na papierosa, uczeń, który spożywa alkohol, niechodzenie do szkoły, opuszczanie pojedynczych godzin, a później całe dnie w szkole są przez takiego ucznia dziecko, które wykazuje przejawy demoralizacji. Wobec takiego dziecka można skierować informację do sądu rodzinnego, który podejmuje decyzję na temat ewentualnej kary, którą nakłada się na taką osobę. I my chcemy, żeby uczniowie byli świadomi, dlatego że bardzo często zadając pytanie, na dzień dobry, jak wchodzimy do uczniów, do szkoły podstawowej, czy też kiedyś, jak wchodziliśmy do uczniów, którzy chodzili jeszcze do gimnazjum i pytaliśmy się, jak myślicie, ile lat w Polsce musi mieć osoba, żeby mogła odpowiadać przed sądem za popełnione czyny? To wszyscy chórem mówili 18. I to jest taka granica, która jest w świadomości ucznia przyjęta i oni nie zdają sobie sprawy z tego, że już w wieku 10, 11, 12 i 13 lat mogą popełnić takie czyny i mogą wykazywać takie zachowania, które również podlegają odpowiedzialności prawnej.
Nie chodzi już teraz o kwestię skazania, bo jeżeli chodzi o osoby nieletnie, to celem naszych działań nie jest de facto ukaranie tej osoby, natomiast wprowadzenie działań, które poprawią jego zachowanie i, że tak powiem, pozwolą mu powrócić na takie normalne tory, na takie zachowanie.
Więc... Przede wszystkim zmuszą dzieci do tego, żeby zaczęły myśleć, że jak zrobią coś złego, to za to jest kara, po prostu.
I istotne jest to, że żeby dziecko zaczęło myśleć o pewnych sprawach, posiadało wiedzę. Jeżeli posiada wiedzę, to wtedy zacznie sobie w odpowiedni sposób to wszystko analizować i ewentualnie zastanawiać się, jakie w związku z pewnymi zachowaniami może ponieść konsekwencje.
Czyli jest przyczyna, jest skutek po prostu.
Oczywiście, dlatego to jest też taka podstawa, którą my u uczniów starszych klas szkół podstawowych widzimy już w wielu miejscach, pojawiamy się kolejny raz i wiemy, że uczniowie na podstawie tych rozmów, które z nami przeprowadzili, zmienili podejście do internetu, zmienili podejście do portali społecznościowych, nie wymieniają się już takimi informacjami, jakimi wymieniali się jeszcze przed tym, zanim dowiedzieli się, jak to wszystko funkcjonuje. I taki jest cel naszych spotkań. Widzimy, że przynoszą one pozytywne efekty i na pewno będziemy je kontynuować.
O co najczęściej pytają młodzi ludzie na takich spotkaniach?
Okazuje się, że często nie mają właśnie tej podstawowej świadomości tego, za co mogą odpowiadać. Okazuje się, że definicje prawne niektórych przestępstw bądź wykroczeń są dla nich bardzo niejasne, więc pytają, na czym to tak naprawdę polega. Kiedy okazuje się, że doszło na przykład do przywłaszczenia? Młodzież nie zawsze zdaje sobie sprawę, co to jest przywłaszczenie. Myślą, że znalezione przedmioty można zachować, a tak wiemy, że nie jest. Nie zawsze zdają sobie sobie sprawę z cyberzagrożeń, które mogą ich dotknąć. To, że są aktywnymi użytkownikami internetu, to, że aktywnie korzystają codziennie z sieci, jeszcze nie daje im tak pełnej wiedzy na temat tego, co może ich w tej sieci spotkać. Pamiętajmy, że internet to jest miejsce, które daje nam wszystkim ogrom możliwości, ale daje też ogrom możliwości ludziom, którzy chcą ten środek wykorzystać do rzeczy chociażby przestępczych. Tak? Czasami jest tak, że dopiero w trakcie prowadzonych spotkań, kiedy już ta wiedza zaczyna wzrastać, kiedy mają większą świadomość, dopiero zaczynają się pytania, bo na początku czasami nawet nie wiedzą, o co można by było zapytać. Wraz ze wzrostem świadomości, wraz ze wzrostem wiedzy na temat zagrożeń, tego, co się może przytrafić, dopiero pojawiają się ich historie, dopiero pojawiają się opowieści o przykładach z ich życia, które gdzieś tam spotkały, kiedy zachowali czujność, kiedy tej czujności było odrobinę mniej, ale udało się jakoś z danej sytuacji wyjść. My im uświadamiamy też, gdzie mogą szukać tej pomocy, co mogą zrobić, takich najprostszych rzeczach, bo tu nie chodzi o to, żeby zawsze w każdej sytuacji angażować do tego ogrom sił i środków, ogrom służb, bo czasami niektóre sprawy możemy załatwić we własnym domu, we własnym zakresie, korzystając chociażby z pomocy naszych rodziców, którzy przecież ich celem jest to, żeby chronić swoje dzieci.
Bezpieczeństwo dziecka przede wszystkim.
Uświadamiać w tym wszystkim, więc te środki uświadamiamy im, że mają w zasięgu dłoni i mogą to wykorzystywać. I wraz właśnie ze wzrostem tej świadomości oni zadają wtedy konkretne pytania i my wtedy na te konkretne tematy, na te konkretne pytania zawsze staramy się jak najszerzej, jak najdokładniej odpowiedzieć na takich spotkaniach.
Nawet takie codzienne sprawy, którymi oni żyją, czyli korzystanie z portali społecznościowych, no to jest zawsze taki temat rzeka, oni bardzo chętnie pytają i my też bardzo chętnie udzielamy im informacji na ten temat. Na przykład to, że większość osób, która zakłada sobie konto na popularnych portalach społecznościowych, ma profile publiczne, czyli takie profile, do których dostęp mają wszyscy inni użytkownicy internetu, bez znaczenia, czy ktoś jest w Słupsku, pod Słupskiem, czy na drugim krańcu naszego kraju.
Czy świata, drodzy Państwo.
Oczywiście. Mówimy o tym, że internet nie ma żadnych barier. Mówimy o tym, że rzecz, która raz została do internetu wrzucona w tym internecie, pozostaje na zawsze. Oni wiedzą, że nawet jeżeli usuną coś po minucie z tego internetu, bo chcieli zrobić głupi dowcip koledze, który popełnił jakiś błąd na WF-ie albo źle wypowiedział słówko na języku angielskim i tutaj nagle okazuje się, że można jakiś materiał do tego internetu wypuścić, który tego kolegę ośmieszy, zostanie on usunięty po minucie czy po dwóch minutach, to znajdując się już gdzieś na innym portalu, ktoś mógł to pobrać na swój telefon i dalej to wykorzystywać. Zwracamy im uwagę na takie rzeczy, że nawet drobny błąd, jakieś chwilowe zwątpienie albo nieprzemyślenie jakiegoś tematu może mieć bardzo poważne konsekwencje, nie tylko dla nich, ale również dla kolegów. Mówimy o tym, że zazwyczaj klasy w słupskich szkołach mają między 20 a 30 osób i nie musi być tak, że oni wszyscy muszą się lubić, muszą ze sobą rozmawiać, muszą się przyjaźnić, zwierzać się ze wszystkich tajemnic, ale mają się szanować. Jak będą się szanowali, to będzie wszystko w porządku. Dlatego, że kiedyś każdy pójdzie w inne miejsce, będzie robił coś innego, będą mieli ze sobą może jakiś kontakt, może będą potrzebowali pomocy drugiej osoby.
Ja to zawsze powtarzam też moim synom, że traktujcie ludzi tak, jak chcielibyście, by was traktowano, po prostu.
Oczywiście to jest podstawa. I co jeszcze ważne? Zawsze podczas takich spotkań, czy jesteśmy w szkole podstawowej, czy w szkole średniej, apelujemy do wszystkich uczniów, żeby na bieżąco kontaktowali się ze swoimi wujkami, dziadkami, seniorami, żeby opowiadali im o bezpieczeństwie, żeby mówili o bezpieczeństwie seniorów, żeby informowali o metodach działania oszustów. My też tym uczniom przybliżamy takie metody działania, bo wiemy, że oni mogą bardzo szybko dotrzeć do swojej babci, do swojego dziadka i zwrócić im na ten problem uwagę, tak żeby uchronić ich przed ewentualnymi oszustwami.
Jeszcze jedna rzecz, o którą chciałabym zapytać, ale najpierw, jakby zamykając temat prewencji wśród młodzieży, do jakich szkół jeździcie? Do ilu szkół? Tak cyklicznie, co roku?
Ja osobiście we wrześniu odwiedziłem około 55 klas na różnego rodzaju spotkaniach. Wrzesień jest to okres powrotu do szkoły, więc skupiliśmy się głównie na bezpiecznej drodze do szkoły, na bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Oprócz mnie na takie spotkania udają się wszyscy dzielnicowi podlegli komendantowi miejskiemu Policji w Słupsku. Ich zadaniem również jest docieranie do różnego rodzaju szkół, które mają w rejonach służbowych i rozmawianie z młodzieżą, z dziećmi. Docierają też do seniorów, więc takie spotkania są prowadzone. Aktualnie prowadzimy również działania, które nazywają się Świeć Przykładem. Te działania polegają na promowaniu używania odblasków, o których już rozmawialiśmy, są bardzo ważne. W tej chwili wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku rozpoczynamy kolejną edycję wojewódzkiego projektu edukacyjnego Uczę się bezpieczeństwa. Polega to na tym, że będziemy udawać się do klas pierwszych, szkół podstawowych i będziemy rozmawiać z tymi uczniami. Mamy określonych 7 obszarów zagadnieniowych i w tych obszarach będziemy tych dzieci edukować na temat zagrożeń, które po prostu mogą na ich etapie życia ich spotkać.
To już właściwie, jak policzymy tak od września do tej połowy października, to wychodzi, że kilkaset spotkań już się odbyło.
Myślę, że tak, że może to być w takich granicach. To są szkoły miejskie, szkoły wiejskie, to są szkoły podstawowe, to są szkoły średnie, to są spotkania z seniorami w różnego rodzaju salach, które znajdują się i przy kościołach, i salach wiejskich. Ostatnio zorganizowana debata społeczna z seniorami przy ulicy Niedziałkowskiego w Słupsku. Dokładnie, bardzo duża grupa seniorów, z którymi też rozmawialiśmy o bezpieczeństwie i chcieliśmy usłyszeć, jakie oni mają potrzeby, jak oni chcieliby, żebyśmy o to ich bezpieczeństwo dbali, więc tutaj jeżeli chodzi o ten przedział wiekowy, to od 2,5-latków, bo tak naprawdę te grupy żłobkowe również na zasadzie tego budowania zaufania do formacji.
Czyli przede wszystkim pewnie do tego, żeby zobaczyć, że żywy człowiek jest w tym mundurze policjanta, nie tylko na obrazku w książce.
Radiowóz, wsiąść do radiowozu, włączymy sygnały świetne, sygnały dźwiękowe, te dzieci zobaczą.
Ważniejsze to dźwiękowe.
To jest atrakcja, ale dzieci zobaczą, że my jesteśmy od tego, żeby pomagać i mamy się dzieciom dobrze kojarzyć. Chcemy, żeby nie dochodziło do sytuacji, że dziecko boi się policjanta, dlatego że rodzic w domu albo dziadek straszy policjantem. Jak będziesz niegrzeczny, to zadzwonię na policję. Nie, to tak nie działa. Drodzy rodzice, mamy gorącą prośbę. Nie straszymy policjanta. Policjanci są od tego, żeby pomagać. Nie chcemy, żeby dochodziło do sytuacji, że dziecko, które zgubi się na ulicy, będzie miało obok policjanta, a będzie bało się podejść, dlatego że w domu jest straszone policjantem. Nie może do takich sytuacji dochodzić, bardzo o to prosimy.
To ja się do tej prośby przyłączam i na koniec jedna rzecz, o którą jeszcze chciałam panowie was zapytać. Zrzutka na jednego z waszych byłych już kolegów, jakże potrzebna i konieczna w tej chwili.
Tak, tak. Dziękuję bardzo za to pytanie. Krystian kilka tygodni temu przeszedł na emeryturę. Był dzielnicowym, który służbę pełnił w posterunku policji w Potęgowie w ostatnim czasie. Po przejściu na emeryturę, no niestety zachorował poważnie i konieczna była amputacja jednej nogi. Krystian zbiera na protezę, która doda mu pewności i przede wszystkim pozwoli częściowo wrócić do sprawności. Dlatego na naszej stronie facebookowej Komendy Miejskiej Policji w Słupsku znajduje się zrzutka. Zachęcamy, apelujemy, jeżeli jesteście w stanie państwo nam pomóc. My pomagamy, liczymy również na państwa.
No to ja muszę jeszcze zapytać, jak duże środki są potrzebne na to, żeby wesprzeć pana Krystiana?
Mamy informację, że potrzebne jest około 20 tysięcy złotych. Zbiórka, widzimy, cieszy się dużym zainteresowaniem i te fundusze cały czas wpływają. Zachęcamy do pomocy. My pomagamy, trzeba pomagać.
No to ja się też do tego przyłączam, drodzy państwo. Dobro wraca, to ja tyle na koniec przypomnę. Kłaniamy się państwu pięknie, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego.
Dziękuję.